Lockout. To słowo nieczęsto dziś używane i może bardzo dobrze. Chodzi bowiem o swoistą zmowę pracodawców, którzy uniemożliwiają pracownikom wykonywanie obowiązków. Do najgłośniejszego chyba doszło w 1906 roku w Łodzi i o tym chcę porozmawiać z doktorem Kamilem Śmiechowskim z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy wydarzenia z grudnia 1906 roku to był taki jeden z finałowych akcentów łódzkiej rewolucji, łódzkiego powstania rozpoczętego w styczniu roku 1905?
No z pewnością były to wydarzenia, które stłamsiły rewolucję w Łodzi, które doprowadziły do załamania tej fali strajków i w ogóle fali pewnego nakręcania się na swoich pozycjach robotników i pracodawców, które to trwało od 1905 roku.
A zostało wywołane, no oczywiście były też czynniki takie jak wydarzenia w Petersburgu, ale generalnie to, co działo się w świecie, podburzyło robotników, którzy w skrajnych warunkach pracowali. Dzień pracy wynosił od 12 do 15 godzin. No nie było wtedy związków zawodowych, jak w krajach zachodnich. Te postulaty socjalne napędziły rewolucję, która miała właściwie dwojakie znaczenie, bo i socjalne, ale także i po części patriotyczne.
Tak, aczkolwiek oczywiście w Łodzi charakterystyka miasta i jego robotnicze oblicze sprawiało, że te kwestie socjalne były w Łodzi może nieco wyraźniejsze niż na przykład w Warszawie, gdzie tam bardziej polityczne aspekty rewolucji były nieco silniejsze, ale oczywiście one się przeplatały bardzo szybko. Strajki, które wybuchły w 1905 roku, przestały być jedynie strajkami ekonomicznymi w tym sensie, że ich postulaty przestały być ekonomicznymi i stały się również politycznymi. Można powiedzieć, że Imperium Rosyjskie znalazło się wówczas w trakcie wojny z Japonią, która zresztą była blamażem Rosji, w bardzo, bardzo krytycznym momencie, w którym stało się jasne, że bez poważnych reform, również politycznych, bez zlikwidowania tego zupełnie nieprzystającego do współczesności systemu politycznego, to państwo upadnie. I patrząc na to z pewnej perspektywy, można powiedzieć, że fakt, że to się stało po następnej dekadzie, w czasie I wojny światowej, wynikał w dużej mierze z tego, że ówczesne elity, car Mikołaj II, nie potrafiły tego zrozumieć już w 1905 roku i właściwie nie były gotowe na poważne wysiłki reformatorskie, a jedynie na takie ruchy pozorowane. Natomiast jeżeli spojrzymy na kwestie samego walki robotników o swoje prawa, no to oczywiście ich położenie w porównaniu do państw ościennych było absolutnie nieporównywalne. Wprawdzie również w Rosji pod koniec XIX wieku rozpoczyna się pewien proces, czy to tworzenia prawodawstwa fabrycznego, czy jakieś zaczątki ubezpieczeń społecznych, ale to jest zupełnie nieporównywalne z tym, z czym robotnicy mieli do czynienia chociażby w Niemczech. Oczywiście nie było mowy o istnieniu jakichkolwiek związków zawodowych. W tej sytuacji te wybuchy były no nie tylko, że dosyć częste w gruncie rzeczy, ale również ich skala i skala emocji, jakie one wywoływały, była bardzo silna. Być może właśnie dlatego Rosja była krajem tak bardzo narażonym na różne rewolucje i niepokoje wewnętrzne, że pozycja zwykłego człowieka w stosunku do systemu politycznego była o wiele słabsza niż w innych państwach ówczesnych Europy.
To była taka sytuacja, że robotnicy osiągali częściowo to, o co walczyli, ale nie satysfakcjonowało to ich, bo z jednej strony czytamy o tym, że w lutym 1905 roku fabrykanci skrócili czas pracy do 10 godzin, że nastąpiły jakieś niewielkie podwyżki płac robotniczych, ale jednak wrzało nadal, łącznie z tą kulminacją czerwcową.
Tak, w ogóle jeżeli się patrzy na proces zmian, które zachodziły w tych relacjach pomiędzy pracą a kapitałem w okresie lat 1905-1907, to początkowo robotnicy zdecydowanie wygrywali. Większość ich żądań była spełniana. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że to był bardzo szczególny kontekst, kiedy to nagle tłumy ludzi, które wcześniej były bierne politycznie, zostały w sposób bardzo radykalny upolitycznione. I kiedy one zasmakowały tej polityki, tej również i sączącej się do nich ze strony różnych partii, zarówno partii lewicowych, jak i partii prawicowych, propagandy, nie umiały powiedzieć w pewnym momencie tego, przerwać tej spirali, to znaczy osiągnięcia, które były uzyskane przez robotników w 1905 roku, z perspektywy czasu okazały się nietrwałe, między innymi dlatego, że niestety proces, który wówczas został uruchomiony, miał taką eskalacyjny charakter i gdy raz coś się komuś da, to ta grupa społeczna żąda coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, aż w końcu doszło do sytuacji w 1906 roku, że opinia publiczna zaczęła się odwracać od robotników, że większość inteligencji pomyślała sobie, dostali większość swoich żądań, o co im jeszcze chodzi, prawda? Tymczasem partie, na przykład partie socjalistyczne, próbowały wykorzystać rewolucję do tego, by obalić carat. Partie inne próbowały wykorzystać rewolucję po to, by swoje własne notowania i swoje własne pozycję polityczną wzmocnić. W pewnym momencie robotnicy stali się troszeczkę, niestety, ale narzędziami w rękach tych środowisk, które tak naprawdę no, w bardzo instrumentalny sposób również tą ich sprawę wykorzystywały.
To nie był jedyny przykład oczywiście w historii Polski, kiedy poszczególne warstwy społeczne czy środowiska miały odrębne interesy, albo jedne chciały drugie wykorzystać, ale ja bym chciała tutaj tylko przypomnieć taką ładną, choć trudną kartę z dziejów Łodzi, że w 1905 roku w którymś momencie do strajków przystąpili też uczniowie łódzcy z żądaniem zaprzestania rusyfikacji. I tutaj się spotkały te postulaty, prawda, socjalne z tą patriotyczną postawą.
Oczywiście. W ogóle problem z rewolucją 1905 roku polega w dużej mierze na tym, że z perspektywy inteligencji ona została zapamiętana jako okres chaosu, jako okres pewnego społecznego nieporządku, który sam w sobie no, przeczył pewnej wyobrażonej, takiej harmonijnej wizji świata, a tymczasem właśnie inteligencja była środowiskiem, która bardzo dużo wygrała dzięki rewolucji. Choćby wygrała polską szkołę i możliwość jej prowadzenia. I strajk szkolny, który trwał wówczas i który miał charakter no, stricte polityczny, był olbrzymim sukcesem w tym sensie, że doprowadził do sytuacji, w której po kilkudziesięciu latach mogły funkcjonować polskie szkoły w Królestwie Polskim. Wcześniej szkoła, no, przedstawiona choćby przez Żeromskiego w Syzyfowych pracach, była rosyjskim, opresyjnym narzędziem, które tak naprawdę nie służyło chyba dawaniu kolejnym pokoleniom edukacji, dlatego że brakowało nawet ilości klas odpowiednich ku temu, żeby wszystkie dzieci, które tego potrzebowały, mogły nauczyć się pisania i czytania. Natomiast służyło z całą pewnością politycznemu urabianiu Polaków, pokazywaniu im, gdzie jest ich miejsce w państwie carów. No oczywiście to miejsce to było miejsce narodu podbitego.
Wspomniał pan doktor te, nazwijmy to, sukcesy inteligencji, to znaczy, że jeśli chodzi o oświatę na przykład, że dużo dało się tu ugrać, to przypomnijmy, że obecne pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi to dawniejsza szkoła średnia Gimnazjum Towarzystwa Uczelnia i to właśnie jej utworzenie było możliwe w wyniku tych wydarzeń i tego strajku szkolnego.
Tak, ja tutaj tylko dodam tylko, że te szkoły nie miały praw państwowych. Ich uczniowie musieli później i tak pójść do rosyjskiej szkoły, żeby tam swoje egzaminy potwierdzić. Ale to naprawdę nie miało zbyt dużego znaczenia dla społeczeństwa, które czekało wiele lat na taką możliwość. Ale też trzeba od razu też pamiętać, że powstawały tysiące różnych szkół i kursów dla analfabetów prowadzonych przez takie organizacje jak Polska Macierz Szkolna, które to organizacje jednak kilka lat po rewolucji były wszystkie stopniowo likwidowane przez władze, które no, gdy tylko poczuły się okrzepły, gdy poczuły się silniejsze od nastrojów społecznych, znów zaczęły przystępować do procedury stopniowego odbierania tych wszystkich zdobyczy społeczeństwu. Nie udało im się tego dokonać w całości, ale w bardzo dużej mierze ten wysiłek edukacyjny został jednak w kolejnych latach bardzo, bardzo mocno wyhamowany.
To może przejdźmy teraz do lokautu, od którego zaczęłam naszą rozmowę, bo to głównie grudzień 1906 roku i to było przedsięwzięcie właśnie łódzkich fabrykantów, w wyniku którego setki ludzi, 100 tysięcy osób straciło pracę, być może nawet więcej. Można powiedzieć, że zarzewie to była sytuacja w fabryce Poznańskiego?
Już tłumaczę. Otóż pracę straciło około 25 tysięcy osób, ale to były osoby, które miały na utrzymaniu swojej rodziny, prawda? Więc jeżeli to przemnożymy, to okazuje się, że około 100 tysięcy osób znajduje się w zimą. Pamiętajcie oczywiście Państwo, że zimy były też inne wówczas niż obecnie, w sytuacji, w której są pozbawieni środków do życia. Lokauty w ogóle stosowane były w tamtych czasach dosyć powszechnie. Dziś w prawie pracy tego typu praktyki są zakazane i słusznie uważa się, że są one z gatunku czegoś barbarzyńskiego, tak? Zamknięcie zakładu pracy do czasu, kiedy zbuntowana załoga zostanie spacyfikowana albo kiedy zostanie ona zmuszona do przyjęcia niekorzystnych dla nich warunków, jest najbardziej brutalnym z środków, jakich pracodawca może użyć w sporze z pracownikiem. Łódzki lokaut był wielkim nie tylko z uwagi na to, że tak olbrzymia rzesza, wówczas to jest około 1/3 mieszkańców miasta, została nim dotknięta, ale również dlatego, że mimo że jego zarzewiem była fabryka Poznańskiego, to do tej akcji dołączyło się 6 największych zakładów ówczesnej Łodzi. I przemysłowcy, którzy byli ich właścicielami, którzy wówczas przebywali w Berlinie, gdzie przed rewolucją się schronili, założyli własny związek, wystąpili jako po prostu grupa, która dyktuje warunki, po to, by skoordynowaną akcją doprowadzić do przełamania tego trwającego już wówczas od prawie 2 lat procesu rewolucyjnego, procesu, który, tak jak mówię, miał też swoje wady, które najważniejszą z nich było to, że ta spirala strajków się nakręcała i w pewnym momencie żądania zgłaszane przez część robotników były rzeczywiście już trudne do spełnienia dla przemysłowców, tak? Co sprawia, że możemy doszukiwać się pewnej winy, w cudzysłowie winy robotników, ich postawy w tym wszystkim, ale to oczywiście w żaden wypadku nie powinno usprawiedliwiać okrucieństwa, jakim był lokaut sam w sobie. Opinia publiczna była wstrząśnięta tym wydarzeniem. Nawet te środowiska, które co do zasady były przeciwne robotnikom, uważały, że doprowadzono do sytuacji, w której zastosowane środki są zupełnie nieadekwatne do przewin. Przewin, które polegały na sporze pomiędzy pracownikami zakładów Poznańskiego i jednym z dyrektorów, niejakim panem Stevensonem, który miał obrazić robotników, inni mówili, że to on obraził jego. Stworzono listę 98 robotników z najbardziej zbuntowanych zakładów, którzy mieli zostać wydaleni i warunkiem powrotu do pracy całej fabryki była zgoda na to, żeby te osoby zostały zwolnione.
W dodatku to były osoby
humanitarnej, trzeba to powiedzieć otwarcie.
To były osoby, to 98 osób, to były osoby wytypowane spośród tych, gdzie największe kłopoty właśnie wystąpiły w fabryce Poznańskiego. Natomiast to nie byli ludzie, że stwierdzono, że to są winowajcy. To były osoby wylosowane. Tylko rzeczywiście takie było niehumanitarne, ale jest ciekawe to, że mimo zagrożenia utratą pracy, jednak robotnicy wykazali solidarność.
Tak, to było zaskoczenie spore dla tych przemysłowców, że ten plan się nie powiódł. To znaczy plany. No plan był taki, że robotnicy ulegną, prawda? Tymczasem sytuacja potoczyła się inaczej przez cały okres zimowy aż do wiosny. Łódzkie fabryki stały zamknięte, były prowadzone przez różne środowiska pewne próby mediacji, które bardzo długo nie przynosiły rezultatu. Trzeba było naprędce zorganizować pewien cały system no, podstawowej pomocy, moglibyśmy to nazwać humanitarnej, żywnościowej, po to, by te rodziny mogły przetrwać ten trudny czas. Łódź stała się miejscem, które było na językach. To też jest istotne, że te słynne określenia Łodzi, na przykład złe miasto, bezpośrednio do tych czasów również się odnoszą, czyli do momentu, kiedy to obie zwaśnione strony, z jednej strony kapitał, z drugiej strony praca, znalazły się na tak bardzo okopanych pozycjach, że absolutnie żadna z nich nie chciała ani na milimetr ustąpić, i to w warunkach trwającej zimy.
Można przeczytać w prasie ówczesnej, w numerze na przykład Zagonu z 1907 roku, Łódzki Okręgowy Komitet Robotniczy PPS wydał odezwę do okolicznych włościan, wzywając ich, by pospieszyli z pomocą robotnikom łódzkim, którzy z powodu strajku fabrykantów, lokautu, skazani są na śmierć głodową. I rzeczywiście tak się stało, że przynajmniej częściowo włościanie odpowiedzieli na ten apel. No niemniej jednak sytuacja robotników i ich rodzin była po prostu tragiczna.
Tak, udało się rzeczywiście zorganizować pewien sposób no, pomocy przede wszystkim żywnościowej dla tych ludzi. Pomocy, która była przez bardzo różne środowiska zresztą realizowana. Tutaj rzeczywiście akt pewnego współczucia dla robotników był dość powszechny, niezależnie od tego, co sądzono o tym, kto jest winny w tym sporze. Więc od prawicy do lewicy były skoordynowana akcja jednak pomocowa, która bardzo pomogła w tym, by robotnicy mogli ten czas przetrwać. Oczywiście najbardziej w tę akcję zaangażowane były środowiska, partie robotnicze, partie socjalistyczne, no bo też one w największym stopniu do tej sytuacji doprowadziły swoją wcześniejszą nieugiętością. I można zauważyć, że one też nieco przegrały na tym wszystkim, w tym sensie, że troszeczkę ten posłuch u robotników zaczęły tracić, ponieważ robotnicy nie spodziewali się, że do aż tak tragicznej sytuacji te trwające strajki doprowadzą. Proszę też zwrócić uwagę, że kontekst tego był szerszy, bardzo taki powiedzielibyśmy nieprzyjemny. To był okres, gdzie trwały pomiędzy różnymi partiami walki. Dochodziło do rozlicznych mordów politycznych. Prasa właściwie była, chociaż drukowano ją tylko w czerni i bieli, była czerwona od informacji, kto został zabity konkretnego dnia. I w tych warunkach Łódź funkcjonowała przez większość 1906 roku, a później nastąpił jeszcze ten wielki lockout, który właściwie no, był tym ostatnim, choć dosyć dramatycznym finałem rewolucji w mieście.
To był finał rewolucji, jaki był finał samego lockoutu? Jak się dalej potoczyły wypadki, czym się skończyły?
No robotnicy w końcu ulegli, przetrwali zimę, ale wiosną już zaczęło dochodzić do rozłamów też w tym środowisku, zwłaszcza takie środowiska mieszczańskie skupione wokół dawnych pozytywistów Aleksandra Świętochowskiego podejmowały próbę mediacji pomiędzy robotnikami a fabrykantami. To też było istotne dlatego, że te środowiska akurat miały możliwość rozmowy z oboma stronami naraz, co było niemożliwe w przypadku socjalistów, ale było to też niemożliwe na przykład w przypadku Narodowej Demokracji, tak, która była partią zdecydowanie na prawo. Na jednym z wielu, bo dochodziło do wielu różnych prób mediacji, zebrań w Teatrze Selina, ostatecznie robotnicy podjęli decyzję o tym, że zgadzają się na te warunki, choć to było 60-40% w tym głosowaniu, które tam miało miejsce, więc ten podział był nadal istotny. I ostatecznie ulegli. Oceniając to, jak się ta wydarzenia przełożyły na ich pozycję w pracy, to można powiedzieć, że sytuacja pomiędzy 1904 a 1908 rokiem jest tak naprawdę bardzo podobna. To znaczy rewolucja bardzo dużo poprawiła, ale potem te zdobycze były bardzo szybko po kolei kasowane, aż wreszcie no znów ten 11,5-godzinny dzień pracy zaczyna wracać. Znów stosunki zaczynają wracać do podobnych jak te, które miały miejsce przed rewolucją. Właściwie takie spełnienie tych żądań realne następuje w II Rzeczpospolitej, kiedy choćby 8-godzinny dzień pracy zostaje legalnie tak zagwarantowany. Można w ogóle wysnuć taki wniosek, że bardzo wiele tych takich zrywów społecznych ma niestety tą przykrą właściwość, że ci, w imieniu których do nich dochodzi, relatywnie z perspektywy kilku lat najmniej na tym zyskują. W przypadku rewolucji 1905 roku było niestety bardzo podobnie.
Pamiętajmy o rewolucji, a także o niezwykle trudnej zimie roku 1906 i 1907 dla łódzkich robotników i o wspomnianym lokaucie. Opowiadał nam o nim dr Kamil Śmiechowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.